Sobie wziąłem drugą Biblię, Biblię Gdańską, bo przyznam szczerze, że dawno z niej nie korzystałem, chociaż kiedyś to była moja ulubiona Biblia. Musiałem się tak troszeczkę dostosować do standardów zborowych, ale powiem, dla mnie nie ma znaczenia i można, a nawet powinno się w zasadzie korzystać z wielu przykładów dla jaśniejszego, pełniejszego zrozumienia Słowa Bożego. Tak nawiasem mówiąc, na tym nowym przekładzie Biblii Warszawskiej się nawróciłem, uwierzyłem i myślę, że najważniejsze jest to, co prześpiewaliśmy teraz w tej pieśni, że żebyśmy mieli uszy nasze, serca nasze otwarte i uszy otwarte na Słowo Boże. Wziąłem tą Biblię dlatego, że po usłudze Marcina w niedzielę, on usługiwał z listu apostoła Pawła do Tymoteusza, z drugiego listu, i apostoł Paweł, pisząc o tych czasach końcowych, o tych czasach ostatecznych, o znakach, w pewnym sensie znakach, bo ludzie żyjący wokół nas, oni w zasadzie, można powiedzieć, charakteryzują się właśnie tymi rzeczami, o których tutaj jest napisane. W czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. I może tak powtórzę, bo to jest akurat objętościowo niewiele. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. I kiedy tutaj właśnie, słysząc te słowa już po raz któryś, właśnie to słowo, że miłujący więcej rozkosze niż Boga, to tak zwróciło moją uwagę. I kiedy otworzymy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian i szósty rozdział, może najpierw przeczytamy to w przekładzie Biblii Warszawskiej. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, szósty rozdział i dziewiąty werset mówi: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Drodzy, i właśnie przypomniałem sobie, że w Biblii Gdańskiej, również pierwszy list do Koryntian, to samo miejsce, ale jest takie określenie, które nie występuje w Biblii Warszawskiej, a mianowicie dziewiąty werset: nie mylcie się, bo to jest tak od połowy, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi. Pieszczotliwi. I oczywiście dalej: Królestwa Bożego nie odziedziczą. I taki zwrot zapewne obcy nam. A właśnie drugie miejsce, które wspomina o kimś takim, kto jest pieszczotliwy, to jest Piąta Księga Mojżeszowa i 28 rozdział, 54 werset. 28, tak jest, 54 werset. Mąż pieszczotliwy między wami i w rozkoszy wychowywany. To są wyszczególnione przekleństwa Boże dla tych, którzy mają uszy ku słuchaniu, ale nie słuchają Bożego zakonu. I może nie będę czytał, co przyjdzie na te osoby, ale chciałbym właśnie przekazać, kto to jest. Czyli mąż pieszczotliwy to jest ktoś, kto jest wychowywany w rozkoszy, kto żyje w rozkoszy, kto zabiega też o tą rozkosz. I 56 werset mówi: pieszczotliwa między wami i w rozkoszy wychowywana niewiasta, która ledwie nogą swoją dostępowała ziemi dla pieszczoty i rozkoszy. Drodzy, dlaczego to tak na mnie tutaj zwróciło uwagę? Dzisiaj myślę, że jest taka tendencja, szczególnie w świecie. No, żyjemy w czasach ostatecznych, a więc to, co apostoł Paweł duchem proroczym przepowiedział, że tacy ludzie będą, my to oglądamy i dzisiaj tendencja taka tego świata, można powiedzieć, jest taka, żeby zabiegać o wygodne, o dobre, przyjemne życie, żeby w tym życiu tej rozkoszy było jak najwięcej. Drodzy, i dlaczego jest to takie niebezpieczne? Słowo Boże mówi, że pieszczotliwi, między innymi, czyli ci, którzy zabiegają o tą rozkosz, oni Królestwa Bożego nie odziedziczą. I kiedy tutaj właśnie tak sobie rozmyślałem i analizowałem te różne miejsca Słowa Bożego, to oczywiście taki werset, takie miejsce z Ewangelii Łukasza, kiedy czytamy, Pan Jezus powiedział o dwóch ludziach, o bogaczu i o Łazarzu. Wtedy, kiedy właśnie przekazywał naukę o tym, żeby nie zabiegać o bogactwa, bo przyszło dwóch braci. Jeden przystąpił do Pana Jezusa i mówi: rzecz bratu memu, żeby podzielił się ze mną majątnością. I drodzy, i czytamy też właśnie w tym miejscu, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, że ten bogaty człowiek, on przyszedł czas, gdzie zakończył swoje życie, podobnie jak ten Łazarz, tak? Może przeczytamy to miejsce. Był pewien człowiek, 19 werset 16 rozdziału. Był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe, umarł też bogacz i został pogrzebany, pochowany. I czytamy, że gdy ten bogacz męki cierpiał w piekle, on zobaczył Abrahama, zobaczył tego Łazarza, przechadzającego się razem z Abrahamem i zawołał z tego miejsca męki w stronę Abrahama i mówi: ojcze Abrahamie, poślij tego Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i chłodził mój język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Dobro swoje otrzymałeś za swego życia. Drodzy, w zasadzie o tym bogaczu niewiele czytamy, niewiele jest napisane. Używał sobie co dzień wystawnie, ucztował, ubierał się w kosztowne szaty, ale nie czytamy o nim, że był to człowiek grzeszny, że był to człowiek jakiś niegodziwy. I gdy zakończył swoje życie, znalazł się w piekle. Drodzy, co mogło sprawić? Właśnie wydaje mi się, że przede wszystkim Pan Jezus też powiedział to do swoich uczniów ku przestrodze. Powiedział też i do nas. żeby nasze życie nie było zabieganiem, nie było gonitwą o wygody, o dobre życie, bo w tej gonitwie, w tym zabieganiu czasami, drodzy, możemy zatracić cel naszego powołania. Możemy zatracić też i to, co jest istotą życia chrześcijańskiego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Pan Jezus powiedział: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Znajomości pańskiej więcej niż całopalenia. Po prostu ten bogaty człowiek myślał tylko o sobie, myślał tylko o swoich przyjemnościach, o tym, żeby żyć rozkosznie. Nie zwracał uwagi na potrzeby tego chorego, biednego Łazarza. Wystarczyło dać mu kawałek chleba, wystarczyło go nakarmić. Ale niestety ten człowiek nie miał na to czasu. I dlatego, drodzy, kiedy Pan Jezus w przypowieści, też w Ewangelii Łukasza, mówił o czworakim nasieniu, kiedy wyjaśniał tą przypowieść i ziarno, które padło między ciernie, Pan Jezus powiedział, no, nie przyniosło pożytku. I dalej tłumaczy w 8 rozdziale, 14 wersecie, a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli to słowo, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Drodzy, wydaje mi się, że tak jak jest czas lata, kiedy po wiośnie kwiaty przemieniają się w owoce i mają jakiś tam czas dojrzewania. Często się zdarza, że takie drzewo, które jest gdzieś w takim cienistym miejscu, wśród innych drzew zacienione, nie dochodzi słońce, nie jest pielęgnowane. Ma na przykład dużo ogrodnicy, pewnie będą wiedzieć takie określenie, wilków, które nie dopuszczają, żeby to słońce dochodziło do tych owoców. I te owoce, można powiedzieć, one nigdy nie dojrzeją w takich warunkach, w takich okolicznościach. One nie będą nadawać się do spożycia. Będą niesmaczne. To tak zwane dziczki. Wiemy tak mniej więcej. I właśnie tutaj Pan Jezus mówi, że to ziarno, które jest rzucone między ciernie, to są ci, którzy idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. W podobieństwie tego owocu, który nie dojrzał, tak samo, drodzy, i miarą naszej dojrzałości jest doskonałość w Jezusie Chrystusie. I po prostu nie będziemy mieli na to czasu, kiedy będziemy zaabsorbowani sobą, troską o wygodne, dobre życie, troską o siebie samych, zaniedbując też innych. I drodzy, i to jest na pewno bardzo niebezpieczny stan. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć w księdze Ezechiela, jest miejsce, które mówi, jaka była nieprawość Sodomy i Gomory. Tam chodziło o to, że nieprawość Sodomy i Gomory, obfitość, sytość chleba, obfitość pokoju i pycha życia. Co widząc biednego, ubogiego, jednak ci ludzie nie posilali. Nie mieli dla nich czasu. I dlatego Pan Bóg mówi, że zdało mi się to, aby zniszczyć, aby znieść ich z powierzchni ziemi. Zaraz może się uda. Choć. Ale mniej więcej taki jest sens tego. I dlatego Pan Jezus powiedział takie słowa. 20 21 rozdział Ewangelii Łukasza. Trzydziesty czwarty werset. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Drodzy, kiedy tak sobie właśnie rozmyślałem o tej trosce, o tym zabieganiu, oczywiście też powiem, że dla mnie Słowo Boże jest też lustrem, w którym siebie przeglądam. I czasami i w tym momencie powiem, że też osądziło mnie to Słowo. Osądziło mnie to Słowo dlatego, że może ostatnimi czasy za dużo jest tych trosk, tego starania i za mało czasu dla Boga, dla modlitwy, dla Bożego Słowa, pomimo że staram się zabiegać o to, ale widzę niedostatki, widzę braki w tym kierunku i dlatego jest to dla mnie też takie słowo, które w jakiś sposób mnie osądza, które mnie oskarża, że powinienem ten czas wykupywać, że powinienem więcej zabiegać o to, by być podobnym do tej Marii, która w przeciwieństwie do Marty usiadła u stóp Pana Jezusa, słuchała Jego słowa, a Marta, krzątająca się około tych codziennych spraw, chciała ugościć Pana Jezusa. Na pewno. A Pan Jezus powiedział, że Maria jednak dobrą cząstkę wybrała. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz około wielu rzeczy, ale jednej rzeczy potrzeba. Maria dobrą cząstkę obrała, która jej odjęta nie będzie. Także, drodzy, starajmy się o to, aby nasze życie właśnie nie było skierowane tylko na to, żeby wygodnie żyć, żeby dobrze żyć, tak jak narody tego świata. Oni o to zabiegają, ale zobaczmy Mojżesz. On miał bardzo wygodne życie. Od momentu, kiedy został przyjęty jako syn córki Faraona, myślę, że bardzo wygodnie żył i Słowo Boże też o tym mówi, ale przyszedł czas, kiedy dorósł. Miał 40 lat i napisane w Słowie Bożym, że on wzbraniał się być nazwanym synem córki Faraona. I co obrał? Przez wiarę, 24 werset 11 rozdziału, może nie otwierajcie. Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Drodzy, jeszcze raz może tak wspomnę o naszych braciach i siostrach, którzy stracili majątności, którzy stracili swoje rodziny, swoich bliskich. Ich miejscem są więzienia, obozy pracy, ciężkie obozy. Drodzy, i na pewno wierzę, że są wierni Bogu, że swoje oczy kierują właśnie na Jezusa Chrystusa, na to bogactwo, które Bóg przygotował dla nas w niebie, dla tych, którzy wytrwają do końca. Ja myślę, że ważną rzeczą jest, żebyśmy dzisiaj mogli w pewnym sensie się ćwiczyć. Pomimo, że mamy dobry czas, taki dla ciała dobry czas, ale Słowo Boże mówi, że ćwiczenie w pobożności ma większy pożytek niż ćwiczenie cielesne, niż zabieganie o sprawy ciała. Drodzy, tak jak Pan Jezus powiedział, czuwajcie, módlcie się, niech wasze modlitwy będą nieprzerwane, ustawiczne. Módlcie się, abyście godni byli ujść tego wszystkiego, co ma przyjść na ten świat i mogli stanąć przed Synem Człowieczym w szatach białych, niesplamionych, nieskalanych. Dlatego też nasze dążenia, nasze starania, drodzy, aby były ku Bogu. Tak jak mówi Słowo Boże, jeśliście z Chrystusem zbudzeni, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście i żywot wasz skryty jest w Bogu, a gdy się żywot wasz Chrystus objawi, wtedy i wy pokażecie się z Nim w chwale. Dałby Bóg, abyśmy i my o te dobre rzeczy podobające się Bogu mogli zabiegać, drodzy, bo naprawdę czas jest krótki. I czasami ulegamy tym pewnym trendom, tym pędom takim, jakie nas otaczają. I Słowo Boże mówi, żebyśmy mogli się zatrzymać. Zatrzymajcie się na drogach swoich, zastanówcie się na drogach swoich, pytajcie się o ścieżki starych, o drogę, która by była drogą dobrą i chodźcie tą drogą. Niech Bóg sprawi, abyśmy mogli też mieć takie myśli, takie refleksje, zastanowić się, czy nie pędzimy, czy nie gonimy, może za wiatrem, za marnością i żeby coś nam nie umknęło. Słowo Boże mówi, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Amen.
Chwała Panu Bogu. Już mam mało czasu, ale bardzo się cieszę. Ale chciałbym się podzielić... Postaram się krótko, ponieważ tydzień temu nie byłem, w tą niedzielę nie będę i może w przyszłą nie będę. To bardzo długi okres, to się bardzo rzadko zdarza. Jeśli się zdarzył w tym roku, to będzie jeden, może się uda nam zwolnić z lekcji w niedzielę, mam nadzieję. To będę, ale... A tak to nie będzie mnie 3 tygodnie faktycznie. Dziękuję Bogu za te słowa, za świadectwa, za słowo. Wiecie, kiedy Mirek czytał Pieszczotliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego, to faktycznie jak nie znamy takiego słowa nawet, czy mało je znamy, mówimy, a to na pewno nie do mnie. A, to na pewno nie o mnie, to nie ma co się zastanawiać. Ale tak Mirek tak to pokazał nam, że to każdego z nas może się dotyczyć. Żebyśmy nie gonili za dobrobytem. Za dobrobytem, jakby go nie rozumieć. Nie ma. Nie ma i całe szczęście chyba, że nie ma. Nawet w świecie regułki, określenia. Kiedy zaczyna się dobrobyt? I przynajmniej ja nie spotkałem takiej. I dobrze. On nie zaczyna, bo on nie musi się zaczynać od wtedy, gdy na koncie jest 1 000 000 albo 10 000 000, albo 100. Nie ma reguły. I nie ma granicy. I może się zacząć w naszym sercu, może się zacząć w naszym życiu szybko. Może być. Nie gońmy za tym. Nie idźmy z duchem tego świata. Świat goni, coraz bardziej się rozpędza. Nakręca się. Cieszą się jak dzieci, gdy im się udaje coś tam z tego dobrobytu już liznąć, gdy pensję dostaną dyrektorską. Cieszą się jak dzieci. Ale jest to tak złudne i tak krótkie. I wcale nie przynosi tego, co ludzie myślą, że przynosi. A na pewno przynosi złe rzeczy. Tyle tych przykładów Mirek przytaczał ze Słowa Bożego. I w każdym z nich ci, którzy mieli miłość tak żyć i rozkochiwali się w takim życiu, i nie powściągali swoich tych cugli tego dobrobytu, każdy z nich miał straszny koniec. Cieszę się, że Paweł dzieli się sobą, że przeżywa. Tak widzę jego inne życie od dnia chrztu. Chwała Panu Bogu. Cieszę się z tego. Bardzo się cieszę. Fajnie, że możemy oglądać prawdziwe życie, prawdziwą Ewangelię, słuchać w tym czasie, w tych czasach strasznych, kiedy jest napisane, że ludzie nie cierpią zdrowej nauki, a co za tym idzie prawdziwego życia, pobożnego życia. Bo to jest na tym, bo to nie chodzi tylko o naukę. Słuchać można wszystko, ale jeśli ta nauka wymaga prawdziwego, szczerego, świętego życia, dlatego nie mogą znieść. Dlatego nie mogą znieść. Nie dlatego, że twarda to mowa, tylko. Gdyby to była tylko mowa, to można i twardą słuchać. Ludzie słuchają przekleństwa i to nie jest przyjemne, prawda? Dzisiaj jechaliśmy tam samochodem nie moim i radio grało. Jakiś konkurs, jak to w tych radiach co rusz wygrywają. 3 tysiące, 5 tysięcy, 15 można zacząć. A tam. Szaleństwo. I jakaś dziewczyna, jakieś dwa pytania, tak, i będziesz miała, tak, i na jedno odpowiedziała już tego, a na drugie nie, jak zakleła. Cała Polska słyszy, jak zakleła, strasznie. Boże drogi. I to mogą słuchać. Nie ma już żadnego, nie ma, to jest straszny stan, to jest straszny poziom człowieka, to jest naprawdę takie. A więc można słuchać nawet takiego, nawet twardej mowy. Tyle, że tam twarda mowa obliguje nas do czystego życia, do wyrzeczenia się świata, do niegonienia za dobrobytem. I to już jest twarda i dlatego nie można jej słuchać. Dlatego się nie chce jej słuchać. Dlatego ludzie będą mieli wstręt do takiego słowa i dzisiaj mają. A my, dzięki Bogu i dziękuję za to naprawdę z serca Bogu, że możemy takie słowo miłować, słuchać go i miłować go i brać go do serca. A za tym i nasze życie jest inne i będzie inne. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 9 wierszy, od 60 do 69. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Wielu wtedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? Może, żeby już tak, bo mam skracać faktycznie. 66 wiersz. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jedni uczniowie, bo to też uczniowie powiedzieli, jedni uczniowie mówią: twarda to mowa. Uczniowie to byli, tak? Czy nie uczniowie? Uczniowie. Jedni uczniowie mówią: twarda to mowa, i odchodzą. Inni uczniowie mówią: Panie, do kogo pójdziemy? I zostają dalej. Idą za Jezusem. Oni, ci drudzy, widzą w Jezusie piękno, widzą w Jezusie coś szczególnego, wyjątkowego, a ci pierwsi nie widzą. Ci pierwsi, tamci, którzy odeszli, chwalili Boga, gdy widzieli cuda i gdy jedli chleb. Amen. Ta pieśń, którą śpiewamy w czwartkowe nabożeństwa, jakby oparta na tym wersecie. że wielu chwali Go, uwielbia, raduje się, gdy Jezus czyni cuda, ale gdy zaczyna nauczać, jakże wielu mówi nie. To było tak 2000 lat temu i podobnie jest dzisiaj. Tak samo. Dla wielu dzisiaj również Jezus jest piękny, gdy kocha, gdy przebacza, gdy błogosławi, pracę dobrą da, podwyżkę da, gdy uzdrawia, chwała Panu Bogu, gdy daje pracę i można zarobić, można coś kupić, gdy daje pieniądze. Radują się, kochają Pana Jezusa, podoba im się. Ale gdy zaczyna uczyć, najpierw widać zdziwienie, co on? Zaraz potem niedowierzanie, wątpliwości. Jakże mówi, jakże mówią? Jakże on tak może mówić? Da nam swoje ciało do jedzenia? Jak mówisz o tym, że Bóg wymaga, że gdy kobieta się modli, niewiasta się modli na nabożeństwie, powinna być tak, jak, że to Jezus? Ja, no nie. To ważne? Ty Bóg mówi, że każdy, kto był opuszczoną, pojął cudzołożyć. Tak? Co? A w starym życiu, a w nowym, a w poprzednim, a w piątym przed? Co to za różnica? Piąte przed? Jakbyśmy byli Hindusami. Siódme wcielenie czy dziesiąte? Nawet gdyby były wcielenia. Zdziwienie, niedowierzanie, a wreszcie oburzenie. Tak jak ci, któż jej może słuchać? Twarda to mowa. Któż jej może słuchać? Kochani, dokładnie tak, powiela się. Powiela się. Jest w większym stopniu to rozwinięte niż za czasów Jezusa. I jeszcze więcej, dlatego że Słowo mówi, Boże, że w ostatnie dni takie czasy przyjdą trudne, że ludzie nie zniosą, nie ścierpią prawdziwej mowy. Nie ścierpią. Dostaną uszy świerzbiące na Słowo Boże. Nie na wybrane fragmenty Słowa. Nie, nie mówię, że na te najgorsze fragmenty Słowa, na te bardziej takie, które nas prowadzą daleko od świata, to na te. Nie, na Słowo Boże. Na Słowo Boże będą chcieli słuchać bajek, baśni. I w wyniku takiego podejścia ludzi do Słowa Bożego znikło nauczanie. Znika nauczanie, a w wielu momentach absolutnie już znikło w kościele dzisiaj. Kochani, mówię nauczanie, wprost, nauczanie. A już twarda mowa, to w ogóle nie ma miejsca bytu. Nie tylko twarda mowa znikła, w ogóle nauczanie. Nauczanie, tak jak Słowo Boże każe nam żyć. Mamy tak żyć. Już to znikło. No żyj jak umiesz, jak potrafisz, jak masz warunki. Jak masz poznanie, od tego się uzależnia. Czyli mniej grzechów, jak masz większe poznanie, a więcej grzechów, jak masz mniejsze. Co za filozofia? Skąd to się bierze? A A jest to, znikło, bo ludzie to kochają. A za to zamiast nauczania, zamiast zwiastowania Bożego Słowa pojawiły się śmiechy, żarty, dowcipy, lekkie kazania, tańce, klaskanie. To jest fajne. Jezus nie jest taki piękny dla tych ludzi. Dla uczniów, takich jak Piotr i 12, no 11, ale później przyszedł 12 i był równie wierny jak tych pierwszych 11. Dla uczniów Jezus jest zawsze piękny. Gdy uzdrawia i gdy gani. Gdy błogosławi i gdy napomina. Gdy daje i gdy zabiera. Gdy otrzymujesz nowe mieszkanie czy nowy samochód i gdy ci wszystko zabierają, jak tym biednym braciom, którzy muszą uciekać setki, tysiące i mówią, zostawiliśmy wszystko, nic nie wzięliśmy, nawet mi obrączkę zabrali, nawet zegarek, wszystko mi zabrali. Mówiłam, prosiłam ich, ja to oglądałem jakiś taki reportaż, chyba Głos Prześladowanych Chrześcijan dał takiego linka, taki filmik z wywiad. Nawet mi to zabrali. Nic, powiedzieliśmy, zostawcie, przecież to są... Nie, wszystko. I uciekaj, nic tu nie masz. Nic nie weźmiesz. Nic nie było twoje. I oni, dla nich Jezus jest dalej piękny. Bo piękność Jezusa to nie tylko zewnętrzna piękność. Piękność Jezusa to nie tylko fajne rzeczy. Hurra. Jesteśmy górą. Piękność Jezusa to nie zewnętrzne i doczesne sprawy, ale piękność Jezusa to to, co wewnątrz Niego. Piękność Jezusa, ta, którą widzieli apostołowie, piękność Jezusa to czyste i święte życie. Oni to widzieli. I widzieli obecność Bożą, obecność Ducha Świętego w Jego życiu. Widzieli, że to święte, pobożne życie Chrystusa, czyste, sprawia, że nie ma problemu dla Niego. Nie ma przeszkody. Nie ma choroby, której by nie uzdrowił. Nie ma przypadku tragicznego, czy bardzo, którego by nie mógł pomóc. Nie ma zawikłanej rzeczy, której by nie rozwiązał. Miał takie jasne spojrzenie Jezus na wszystko. Piękność Jezusa to czyste i święte życie. Piękność Jezusa, którą widzieli apostołowie, a której nie widzieli tamci uczniowie, albo za mało widzieli, to Jego dobroć. Dobry. Dla wszystkich dobry. Zadziwia nas dobroć Pana Jezusa. Nie dziwimy się, że nas miłuje. No nie dziwimy się. No bo jakżeżby nie. A dziwimy się, gdy miłuje takiego Alana, czy jak on tam miał na imię, który w ogóle Boga nie znał i był tak w świecie daleko, a Bóg go przywołał do siebie, czy jego ojca. Nie dziwi nas to, że nas błogosławi, kocha, nazywa swoimi dziećmi, a dziwi nas, że z celnikiem zasiada do stołu. Tamtych dziwiło. O, mało, oburzało. O, gdyby on wiedział. Nie dziwi, dziwi nas to, gdy przychodzi cudzołożnica. I myje, wylewa olejek i myje łzami, nogi wyciera włosami. O, gdyby on wiedział, kim ona jest. On dobrze wiedział. Ale dobroć Jego. To, że Jezus z Samarytanką rozmawiał. Oni by nigdy nie zaczęli rozmowy, a nawet by skończyli ją szybko. Ale oni widzieli to piękno w Jezusie, że jest dobry. I to, że jest tak dobry dla wszystkich, garną się do Niego grzesznicy, celnicy, garną się do Niego ludzie potrzebujący, odrzuceni, trędowaci. Oni widzieli to piękno Jezusa w dobroci. Oni widzieli to piękno Jezusa w pokorze i w cichości. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Oni widzieli piękno Jezusa w posłuszeństwie Bogu. Nie było ważniejszej rzeczy niż wypełnić wolę. Nigdy nie stanęło coś ważniejszego przed... Znaczy, stawać stawało, ale Jezus się nigdy temu nie poddał. Stanęła kiedyś piękna rzecz, niesamowicie kusząca rzecz. Chcieli go wołać królem. Ale Pan Jezus wiedział, że to nie jest według Ojca. I uciekł. Schronił się, zrezygnował, tak? Odszedł. Nie spełnił ich oczekiwań. Oni widzieli w tym piękno, w życiu Pana Jezusa Chrystusa, w Jego posłuszeństwie Bogu. I widzieli, i pięknym to było dla nich, zwycięstwo we wszystkim, w życiu Jezusa. Zwycięstwo we wszystkim, ciągle zwycięstwo. I oni mogli swoje porażki, powiem, w niejeden worek zapakować. A w Jezusie widzieli same zwycięstwa i wiedzieli, że to jest piękne i że to jest niezwykłe. Nie potrzebowali oglądać zewnętrznej piękności. Kiedyś mówiłem niedawno o piękności Jezusa, tej zewnętrznej, że to nie była żadna piękność. Nie było w nim nic, co by się mogło nam podobać. I mówiłem o tym, że Bóg jakby obrabował Pana Jezusa z tych rzeczy, które dzisiaj ludzie tak cenią. Kiedy przestaniemy cenić te durne rzeczy, jak ja dzisiaj słyszę z ust wierzących? Mógłbyś trochę schudnąć. Albo chlubę z tego, że jest się szczupłym. To myślę sobie, co za beznadzieja. Gdzie patrzymy? Gdzie patrzymy? Ile fałszu w naszych oczach? Ile trucizny tego świata w naszych oczach i w sercach naszych? Bóg Jezusowi nie dał nic z tych rzeczy, a my to cenimy. Jak ktoś to ma, to myśli, że ma powód do chluby. Ileż dzisiaj tych, jak ty żeś przeczytał, piękne to takie słowa, które o tych pieszczotliwych kobietach, które ledwo tykają ziemi, tak? Czy po ziemi prawie nie chodzą. No dokładnie, to jest dokładnie to, co dzisiaj widać. Prawie po ziemi nie chodzi, w obłokach. Gonitwa. Kiedy to wreszcie wyplenimy z naszego serca? Te chwasty. Tą obrzydliwość, powiem. Wprost obrzydliwość. Wiecie, oni w Jezusie nie widzieli zewnętrznie. Nie dał się im poznać, jaki jest piękny, bo on zewnętrznie też jest piękny. Jak nikt. Zaledwie trzem Bóg pozwolił, żeby zobaczyli piękność Jezusa. Prawdziwą piękność Jezusa. Wiemy, o czym mówię, tak? Na górze przemienienia, kiedy zobaczyli prawdziwą piękność Jezusa, upadli na twarz. Wiecie, ale to im było potrzebne nie po to, żeby, powiem, zakochać się w Jezusie. To było im potrzebne po to, żeby... Przeczytajmy sobie w liście Piotra. To im było potrzebne po to, żeby mieli szczególne świadectwo, które mieli składać innym ludziom. Drugi list Piotra. Pierwszy rozdział. od 16 do 18 wiersza. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Naoczni świadkowie Jego wielkości. Zwiastowaliśmy wam, oznajmiliśmy wam powtórne, nie opierając się, to oni mają szczególną mowę prorocką, jak będziemy teraz czytać. Wziął on bowiem od Boga Ojca, Jezus, cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Jeszcze jeden, bo gdzieś czekam na ten wiersz. Tak. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni. Mamy więc słowo prorockie tym bardziej potwierdzone. Po to. Ale powiem wam, pozostałym apostołom nie było konieczne zobaczyć prawdziwego oblicza Jezusa. Nie było konieczne. I tak szli za Nim, i tak oddali życie za Jezusa, i tak byli wierni do końca Jezusowi Chrystusowi. Oni widzieli w Nim piękno. Widzieli w Nim piękno. Kochani, wiecie, nie wiem, no, widzieć w Jezusie piękno, i kiedy ktoś widzi naprawdę piękno i jest zachwycony, to jest szczęśliwy. To jest szczęśliwy. Ja dziękuję Bogu za to, że mogę coraz więcej zachwycać się Panem Jezusem Chrystusem. Coraz więcej. To przynosi mi takie szczęście, to przynosi taką radość, moje serce przynosi taką siłę, żeby być mu wiernym. Bez względu na to, czy jakie są okoliczności zewnętrzne, czy daje chleb, czy nie daje chleba. Czy jest podwyżka, czy jest obniżka. Widzieć piękno w Jezusie Chrystusie. Nie pozna się tego piękna, nie zobaczy się tego piękna, bo nie ma obrazków na to. Nie ma obrazów. Żaden malarz tego nie oddał. Nie mogę nikogo odesłać do jakiegoś muzeum, żeby poszedł, zobaczył, jak prawdziwie Jezus wyglądał i się zachwycił Nim. Dlatego tak mało ludzi dzisiaj zna piękno Jezusa Chrystusa. Bo nie można go zobaczyć na żadnym filmie, nie można go zobaczyć w żadnym muzeum, na żadnym dziele sztuki. Ja myślę tak, najlepiej go zobaczyć, jak się idzie za Nim. Jak się jest blisko Jezusa. Najlepiej go zobaczyć, jak się idzie krok w krok za Jezusem. Najlepiej go zobaczyć, gdy idziemy nawet w śmierć za Nim. Dlatego słowa, które kiedyś Paweł napisał, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, to nie jest skarga na takie życie. Ciągle śmierć. To nie jest skarga. To nie jest narzekanie. Musimy zawsze śmierć Jezusa nosić na swoim... To nie jest skarga, to jest chluba. Apostoł, wiecie jak to kończy? Pamiętacie jak on to kończy? Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. Jeśli to by była skarga, to by coś tam nastąpiło, no ale spodziewam się, że myślę, że to ustąpi, tak? Aby życie Chrystusa ujawniło się na ciele naszym. Wiecie, to jest chwalenie się, to jest atut, to jest coś pięknego. Życie Jezusa, to czyste, święte życie, to pokorne życie, to ciche życie ujawnia się na ciele naszym. Znaczy widzisz Jezusa, zostałeś przemieniony w ten sam obraz. Coś pięknego, chwała Panu Jezusowi. Chwała Bogu, że zgotował taką cudowną drogę dla naśladowców Jezusa Chrystusa. Amen.